Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Prawdę powiedziawszy, ten jingle, który otwiera każdą naszą podcastową rozmowę, trochę mnie zmroził. Choć przyznam, myślałem o tym już wcześniej. Pozwolicie Państwo, że przedstawię szacownych gości. Tym razem od lewej. Jakub Gucik, Spółdzielnia Muzyczna.
Dzień dobry.
Łukasz Serwiński. Festiwale właściwie, Muzyka Divina i Rezonanse, a przy okazji także i Fundacja Incanto.
Dzień dobry.
A po prawicy Krzysztof Pietraszewski, Festiwal Sacrum Profanum.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, właściwie chyba pierwsze pytanie, które należałoby sobie zadać, patrząc na tę tabelę z wynikami priorytetu muzyka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to co dalej? To pytanie może być szczególnie bolesne w przypadku Łukasza, wobec tego pozwolę sobie od niego zacząć.
A o co pytasz, powiedz, Pawle, bo to jest takie pytanie, wiesz, filozoficzne, trochę rzucone w eter, bo ja się oczywiście nie mam zamiaru, jakby to powiedzieć, rozwodzić nad tym, jakie wizje przyszłości teraz snujemy, bo one...
Konkretyzując, o ile wnioskowaliście na muzykę Divinę i Rezonanse i ile dostaliście?
No, wnioskowaliśmy, zdaje się, na muzykę Divinę o jakieś 250 tysięcy, na Rezonanse ciut mniej, pewnie 150 tysięcy, a dostaliśmy równe zero na obydwa festiwale.
Gratulujemy.
Dwa razy
oczywiście.
Zero.
Świetnie. Zakładam, że odwołania oczywiście są w toku i rzeczywiście z odwołań udawało wam się w ubiegłych latach coś tam jeszcze uciułać. Mhm. Ale powiedz proszę, w tym roku właściwie to pytanie jest zupełnie bezzasadne, przynajmniej na tym etapie, bo dotacja z Ministerstwa Kultury to jest 0% budżetu waszego festiwalowego. Jak to wyglądało w latach ubiegłych?
No, jesteśmy na takiej krzywej spadającej. Myślę, od samego początku dostawaliśmy dotacje, jeśli nie w programie Muzyka, to w programie Narodowego Centrum Kultury. Przez cztery pierwsze lata festiwalu. W piątym roku to już była taka dotacja głodowa, że właściwie nie zastanawialiśmy się, czy ją brać, bo to było jakieś 60 parę tysięcy złotych wobec wnioskowanych 250 i wobec półmilionowego budżetu. No a od dwóch lat stabilnie nie dostajemy nic, co upraszcza te kalkulacje, już się nie zastanawiamy. Po prostu szukamy wyjścia z tej sytuacji inną drogą, o czym też wielokrotnie już rozmawialiśmy, chociażby tutaj.
Tak, oczywiście. Festiwal Społeczny to jest ta myśl, która właściwie cały czas jest aktualna, ale nie tylko jesteście pionierami tej myśli, ale także i wydaje mi się jednymi z niewielu, którzy w ogóle są w stanie go skutecznie wcielić w życie, o ile nie jedyni.
Nie znam innych przykładów, ale to też nie mówię tego dlatego, żeby teraz jakoś pompować samą ideę, tylko rzeczywiście nie jest to w ogóle popularna droga w organizacji wydarzeń cyklicznych, ale jednak odbywających się tak rzadko jak raz w roku. No bo to jest pewna trudność, żeby utrzymać zaangażowanie darczyńców przez cały rok, jakoś wynagrodzić im to wsparcie, mówię wynagrodzić w cudzysłowie, ale po prostu dać im tę satysfakcję realizacji przedsięwzięcia, do którego się dokładają, w innej formie niż tylko ten jeden tydzień w ciągu roku. To jest największe chyba wyzwanie, no bo przecież to finansowanie społeczne jest teraz bardzo popularne i w kulturze, rozumianej jako różne projekty kulturalne, nie wiem, podcasty, etc., no to nie jest żadne nowum. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o festiwal, jeśli chodzi o wydarzenie takie jak nasze, no to zdaje się, że nie mamy jeszcze prekursorów.
No, może wynika to z tego, patrzę teraz na Krzysztofa, bo Krzysztof najbardziej pieczołowicie przyłożył się do tej tabelki, którą ja też mam przed oczyma, że po prostu nie chcemy płacić właściwie dwa razy za to samo. To znaczy, jeżeli publiczne pieniądze zostały jakoś tam rozdysponowane, no to właściwie już czujemy się tak, jakbyśmy na przykład na Sacrum Profanum coś wydali.
No i tak jest, bo przecież zdecydowana większość funduszy tego festiwalu pochodzi z pieniędzy publicznych. Właściwie dotychczas to były przede wszystkim pieniądze z gminy, miasta Kraków i no, dotacja z ministerstwa zawsze była też tą drugą pozycją, najmocniej wspierającą festiwal. Źródła tych pieniędzy są oczywiste. Pan płaci, pani płaci i tak dalej. My też tutaj na szczęście. Trochę to tak jest. Ja pamiętam rozważania, jak finansować świętej pamięci radiofonie, radio akademickie. To właściwie nam mocno to towarzyszyło. To znaczy, czy przy dużym wsparciu publicznych uniwersytetów w Krakowie, czy wypada nam jeszcze sięgać po pieniądze słuchaczy, czy może skoro są już reklamy i to te reklamy też miały źródło właściwie w tych pieniądzach pochodzących z uniwersytetów, nie były to takie reklamy stricte komercyjne, tylko promujące działalność fundatorów krakowskich uczelni. No ale jednak one były i one funkcjonowały na zasadach też ogłoszeń płatnych czy reklam po prostu. No to wówczas, kiedy to właściwie były też takie absolutne początki takiego systemu zbierania pieniędzy od właśnie miłośników tego czy innego działania, mieliśmy z tym duży zgryz i myślę, że to jest absolutnie aktualne myślenie, to znaczy no trochę albo rybki, albo akwarium, mi się nadal tak wydaje i chyba też to potwierdza historia tych najgłośniejszych nieotrzymanych dotacji w przeszłości, kiedy różne inicjatywy, myślę tu na przykład o festiwalu Malta, nie wiem teraz kto drugi, chyba Festiwal Konrada też miał podobny
tak, ruch. Było tak i rzeczywiście wykonali taki zwrot, który skierował ich na finansowanie
crowdfundingowe. I chyba oba te scenariusze zupełnie inaczej się potoczyły. W Malcie chyba, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle udało się w ten sposób dość dużo uzbierać. A w tym drugim przypadku po prostu zamanifestować ten brak dotacji i właściwie wywrzeć jeszcze w ten sposób jakąś presję, tak, która zmieniła decyzję ministerstwa już w odwołaniach. No ale te dotacje w tym roku, wracając do ministerstwa, cieszę się, że są tak liczne, to znaczy, że jest ta dotacja dla Sacrum Profanum. W zeszłym roku jej nie otrzymaliśmy. Zabrakło nam 200 punktu, żeby przekroczyć, przepraszam, 2/10, żeby przekroczyć próg. Właśnie ten dotacyjny. Odwołania nie pomogły. Więc w tym roku bardzo się cieszę, że ta dotacja jest, że mnóstwo zaprzyjaźnionych, czy po prostu działających na podobnym polu festiwali, aż sobie wynotowałem, nie wiem czy mógłbym, a może później, ale naprawdę muzyka współczesna wróciła do tego grona, w którym dotacje się otrzymuje.
Tak, to bardzo mocno wyziera z tych wyników rzeczywiście.
Bo można było mieć takie wrażenie w niektórych latach, że to jest jedno, może dwa wydarzenia w kraju, a jedno chyba przede wszystkim, tak jeszcze patrzę tutaj utwierdzająco na Jakuba.
Przepraszam.
W centralnej Polsce.
Nie, ja nie mówię w Krakowie. Mówię o...
A, to tak. To jedno, to tak.
Mówię o całym kraju, że można było tak odnieść takie wrażenie, że tylko jest taka duża koncentracja, monopol właściwie na muzykę współczesną w Polsce. Teraz, no właśnie, teraz jest znacznie więcej osób przy tym stole i to mnie bardzo cieszy. Natomiast no, ten tort chyba musi być
no
istotnie
właśnie,
większy.
Jakimś kosztem się to musiało odbyć.
Tak, ponieważ te dotacje, i to widać, to jeszcze może powiem tak. Lista wniosków ciągnie się na 22 strony w tym PDF-ie. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby one się aż tak dłużyły. Nie mam danych, nie sprawdzałem jak to było w poprzednich latach, ale naprawdę zdarzyło mi się nieraz przejrzeć ją całą. W tym roku nawet nie próbowałem. A lista przyznanych dotacji z tych 22 stron zamyka się w 3. I to jest no, procentowo, nie wiem, 30%, tak? Nawet nie 30%.
No ależ skąd? To jest 1/7 niecała. Mhm. To jest niecała jedna
siódma. Dziękuję panowie matematycy. Więc...
Natomiast tak rzeczywiście i też chyba warto zwrócić uwagę na to, że ten rozstrzał kwotowy jest dość czasem zaskakujący, czyli jak to tak pobieżnie zanalizowaliśmy między 20 a 500 tysięcy, 500 z okładem.
750 w sumie jest najwyższa dotacja, ale
tak,
na
ale dopiero na trzeci rok w tym trzyletnim działaniu rzeczywiście. No i w związku z tym rzeczywiście chyba po prostu tych, za przeproszeniem, gęb do wykarmienia jest dużo więcej faktycznie. Ale myślisz, że to, że tych stron jest aż 22, wynika z jakichś konkretnych powodów, na przykład politycznych?
Myślę, że to może się rzeczywiście sprowadzać do tego, że można odczuć wyraźną zmianę polityki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ogóle rządu wobec kultury i różnego otwarcia na wszelkie sprawy, nie wiem, społeczne. I to z pewnością mogło się przełożyć na wzrost tych wniosków, ale też wyczuwam w tym po prostu zmianę w koniunkturze. No jednak kilka lat z potężną inflacją, wzrosty cen usług właściwie niemal wszystkich, które są związane z organizacją tego typu wydarzeń. I to istotny wzrost tych cen. Tak jak też przed chwilą, przed wejściem rozmawialiśmy o chociażby samych lotach. No jednak powoduje, że myślę, że sporo też takich podmiotów, które nigdy tego nie robiły, nagle poczuły taką potrzebę po prostu wynikającą ze stanu budżetu, konta i tak dalej, no z jakiejś konieczności.
To czekaj, jeżeli jesteśmy przy stanie konta, Sacrum Profanum dostało na 2024 rok 150 tysięcy. Na co ci to wystarczy? Tak w przybliżeniu. Ile możesz koncertów za to zrobić?
Ja muszę kombinować. To jest, powiem tak, od 2020 roku to jest działanie w nieustającym kryzysie i kombinowanie, jak z pieniędzy, niewystarczających pieniędzy, ukręcić festiwal, żeby on wyglądał jak festiwal, żeby można go było tak nazwać, ale żeby też robił odpowiednie wrażenie, żeby mógł dorównywać swojej historii, randze. To jest drugi największy festiwal muzyki współczesnej w Polsce. Wiesz, to zobowiązuje nie tylko, to jest zobowiązanie nie tylko wobec publiczności, ale także wobec środowiska. To jest festiwal, który wspiera pracę twórczą i zespołów wykonujących, artystów wykonujących muzykę współczesną, ale także kompozytorów ją tworzących poprzez zamówienia na przykład. I coraz trudniej te role, żeby nie powiedzieć misji, ale też nie zająknę się, pełnić po prostu w tych warunkach. Ja powiem inaczej, że takie 150 tysięcy to jest, powiedziałbym, 15% takiego przyzwoitego minimum, za które jestem w stanie te wszystkie cele przede mną i festiwalem stawiane spełnić.
Tak, i to jest jakiś konkret. Tak. Muszę ci powiedzieć, że ta relacja w przypadku moim, czyli Bieckiego Festiwalu, to jest dokładnie tyle. Budżet był założony całego wydarzenia na mniej więcej milion. Ergo 150 tysięcy dotacji to jest 15% budżetu. I tu pojawia się oczywiście wielki znak zapytania. Natomiast 15% budżetu festiwalu, jak to się ma, patrzę teraz na Kubę Gucika, do tego, że wasze
7,225
właśnie, bo tutaj zwłaszcza to 5 zł ma kardynalne znaczenie, ma się do tego, że jesteście w stanie za te niecałe 100 tysięcy zrobić cykl moderowanych koncertów zatytułowany Postscriptum. Jak to się robi, że z takiej kwoty w sumie dość niskiej, jeżeli patrzymy na budżety koncertowe, jesteście w stanie zrobić cały cykl?
To znaczy, żeby być całkiem szczery, nie robimy tego całego cyklu za pieniądze z ministerstwa. I jakby w tym
bardzo
momencie...
Bardzo właśnie chcemy, żebyś był szczery. No
w
tak.
tym momencie już doszliśmy, może na szczęście, nie wiem, do tego, że nic się nie robi z jednego źródła. Oczywiście my też kombinujemy. Co roku ten budżet się nam nie domyka, więc oczywiście tniemy wydatki tam, gdzie się da uciąć. Czyli na koordynacji, no bo koordynujemy się sami, więc możemy sobie po prostu zarobić mniej, albo w czynie społecznym coś wykonać, to zawsze jest bardziej szlachetne. No bo wiadomo, że takie rzeczy jak wynajmy, jak usługi dźwiękiem, w sensie reżyseria dźwięku, światła,
wszystko to, co musicie zamówić prąd, na zewnątrz.
To, to musi kosztować. Licencje, ZAIX, nuty, to no, bez tego się nie zrobi. Kompozytorowi trzeba też zapłacić, tak jak Krzysztof wspomniał, bo bez tego też nie zrobi, a nawet jeżeli by zrobił, to by było głupio. Więc my na szczęście drugi rok, teraz realizujemy drugi rok pięcioletniego zadania w mieście, w Krakowie, więc pod tym względem jesteśmy trochę zabezpieczeni. Oczywiście to też nie pokrywa nawet połowy tego, co by nam pozwalało na spokojnie to działać. No i w tym roku udało nam się otrzymać grant z Fundacji Siemensa na cykl koncertów, ale dzięki temu, że udało nam się otrzymać go w tym roku, no to jesteśmy już pewni, że na przyszły rok nie otrzymamy, bo trzeba mieć rok przerwy. Więc już zaczynamy kombinować, co by można było zrobić w przyszłym roku, żeby w dalszym ciągu te 5 koncertów rocznie robić i przy tym...
Ale cykl to już 2 przecież.
Tak, tak, no znamy, ale... tak robiliśmy, od tego startowaliśmy. I...
Znaczy to nie jest tak, że w waszej umowie z miastem jest zobowiązanie, które wskazuje wprost na ich liczbę, czy nie macie takiego narzuconego kagańca?
Nie mamy takiego narzuconego kagańca, ale my sobie ten kaganiec narzucamy trochę sami. Dlatego, jasne, że zależy nam na tym, żeby te publiczne, jak już zostało powiedziane, pieniądze jednak nie zostały przeznaczone na jak to się ładnie mówi, koszty obsługi i koszty administracyjne, tylko jednak na koszty merytoryczne. I tak to działa.
Zwróciłeś uwagę na jedną dość istotną rzecz, to znaczy jakby pieniądze pieniędzmi, ale okazuje się, że wypowiedziałeś na głos, że tak naprawdę musicie wy sami ponosić jakieś ofiary i pewnie to jest też przypadek, który się odnosi do Łukasza i Fundacji Incanto, czyli de facto własnym kosztem musicie realizować pewną misję, którą trochę sobie sami wymyśliliście, ale z drugiej strony już teraz weszliście w na tyle chyba ścisłą siatkę wzajemnych zobowiązań i zależności, że trochę nie macie od tego odwrotu.
Trochę nie mamy od tego odwrotu, z drugiej strony...
Pewnie też nie chcecie.
Wiadomo, że z działalności, która jakoś tam funkcjonuje, nie chcemy rezygnować, ani nie chcemy zmniejszać jej... Może rozmach to by było złe słowo, ale jej zakresu nie chcemy zmniejszać. Z trzeciej strony można popatrzeć w statut Stowarzyszenia Spółdzielni Muzycznej, gdzie jest w jednym z pierwszych ustępów zapisane, że opiera się ono na społecznej pracy członków. Więc wszystko właściwie się zgadza.
Łukasz, patrzę teraz na ciebie, bo to, co łączy was z Kubą, to z całą pewnością ten NGO-sowy background, czy osadzenie, bo jesteście właściwie, czy Incanto, czy Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej, właściwie pozornie niezależni, to znaczy możecie jako wy fundacja na przykład prowadzić własną działalność i teoretycznie moglibyście wypracować taką masę krytyczną, żeby sobie tą muzykę Winę, proszę ja ciebie, i rezonansę postawić z własnych.
No mów mi tak jeszcze, to jest w ogóle, to jest plan, tylko że to się nie robi na pstryk i że to trwa na pewno bardzo długo, aż dojdzie się do takiego poziomu. Myślę, że po tych no, blisko 7 latach naszej działalności to jesteśmy oczywiście bliżej takiego rozwiązania. Nie mówię o samofinansowaniu się festiwali, bo jednak te budżety są rozłączne. To też nie da się tak robić wszystkiego z jednego worka i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie zaplecze organizacyjne samej fundacji, tego, żeby ona jakoś mogła funkcjonować, no to jesteśmy oczywiście bliżej takiego progu finansowania oddolnego, społecznego, żeby to było możliwe, żebyśmy przetrwali. Natomiast wciąż jest tak, że nasze wynagrodzenia zespołowe są jednak częścią budżetu tego lub tamtego festiwalu i to od tego przynajmniej na ten moment nie uciekniemy, więc jesteśmy zależni sami od siebie, ale jednak właśnie kosztem tej niezależności od jakichś czynników zewnętrznych no jest to, że ten wózek albo będzie się turlał i my w nim, albo stanie i będzie problem.
Słuchajcie, ale wydaje mi się, że to w ogóle jest jakieś systemowe chyba niedomaganie, jeżeli ludzie, którzy zakładają NGOsy, czyli coś, co ma służyć ogólnie przyjętemu społecznemu dobru, nie są w stanie z nich po prostu się w jakiś taki w miarę sensowny sposób utrzymać, albo inaczej muszą ponosić pewnego rodzaju ofiary na to, żeby w ogóle ten wózek, jak powiedziałeś, się toczył.
No to chyba jest wpisane niestety w ogóle w taki typ działalności, że chcesz działać na własną rękę, nie szukać jakichś sprzymierzeńców, czy nie wisieć na garnuszku państwowym czy samorządowym, no to organizuj sobie pieniądze sam. No to jest jednak... Dopóki jakby sława cię nie wyprzedza i nie budzisz emocji, odpowiednich emocji społecznych, które skutkują monetyzacją, no to niestety tak jest. No chyba to jest przykład większości NGO-sów. No może za nawias, z całym szacunkiem, wyjął te pomocowe, te, które się opierają na zupełnie innych zasadach, ale te, które realizują misję społeczną i to niszową misję społeczną, no to...
Kuba, widzę, przytakuje milcząco i też chyba się popłakał ze wzruszenia, bo przeciera okulary, ale...
Zaparowali mi szkła.
Rozumiem, ale wiesz co, Kuba, ty jeszcze zauważyłeś jedną taką frapującą rzecz. Mianowicie to, że wy się sami organizujecie i to pewnie, Łukaszu, dotyczy też was, Fincanto, to znaczy, że właściwie to wasze zaplecze takie, które na przykład instytucje kultury mają, czyli nie mówię tylko o finansach, ale właśnie o administracji, obsłudze prawnej, promocji, szeregu innych takich działek, które teoretycznie mogłyby was nie dotyczyć, to właściwie wy, zajmując się stricte pracą artystyczną, musicie też w jakiś sposób realizować. Ja uważam to za aberrację.
Ja uważam to za rzeczywistość. Oczywiście można powiedzieć, że ja tu jestem pan artysta i powinienem grać na wiolonczeli i czasami sobie coś jeszcze w elektronice podłubać. No ale tak jest, tak jak jest. Mógłbym powiedzieć, że ja tutaj będę tylko grał i gdzie jest mój pulpit i moje krzesło.
Oni nie wolelibyście mieć od tego ludzi?
Wydaje mi się, że koszt tych ludzi byłby na tyle duży, że za tych ludzi w ciągu roku to by można było koncerty grać co dwa tygodnie. Tak to wygląda, więc...
Coś za coś, rozumiem. Wolicie grać koncerty co dwa tygodnie.
Oczywiście.
Co tydzień.
No, ja dopowiem tylko, że to rzeczywiście w kontekście tematu dzisiejszego spotkania jest trochę frustrujące, że jako NGO-sy stajemy w szranki z instytucjami, które te wszystkie koszty mają pokryte z innych źródeł.
To jest aspekt, na który też chciałem zwrócić uwagę i zapytać o to szczególnie was, ale też i Krzyśka, bo właściwie nawet jako niezależny kurator, tak po prawdzie masz wsparcie w instytucji kultury, jednej z najbardziej przecież prężnych w Krakowie, powiedzmy to sobie wprost, czyli Krakowskiego Biura Festiwalowego. Najpierw cię zapytam o to, jak wygląda struktura budżetu festiwalu Sacrum Profanum, mianowicie 150 tysięcy z ministerstwa, a czy wiesz już, ile możesz się spodziewać z KBF-u i czy te dwie kwoty się sumują, czy to w ogóle jest jakiś tajemniczy jeden wielki wór, do którego wszystko wpada?
No budżet festiwalu jeszcze pracuje, ale ta kwota dotacji ministerstwa go powiększa. No w tej chwili kwota, o której całościowa kwota na organizację tego festiwalu, właśnie z wyłączeniem tych kosztów, o których przed chwilą mówiliście, takich administracyjnych, które no, zapewnia organizator KBF właśnie sporą ich część, ale no nie jest to przestrzeń, nie jest to technika, nie jest to dźwięk, światło i tak dalej, więc no właściwie też lwia ta część tych kosztów, które ponoszą NGO-sy czy inne podmioty organizujące festiwale, Sacrum też ponosi. No ale ta kwota w tej chwili oscyluje wokół 350-400 tysięcy.
I czekaj, bo mówiłeś, że MKIDN to czyli 15%. To ja mówię, jeszcze trochę brakuje
tego, co ja bym potrzebował, minimum bym potrzebował, żeby spełnić pokładane
misje.
Tak,
i nadzieje.
Nadzieje w festiwalu. Więc to jest grubo poniżej tego zapotrzebowania po prostu. To jest, wiesz, to nawet nie jest życzeniowy budżet, bo Może warto wspomnieć o tym, jak się te budżety kształtowały przed pandemią. To jednak była też mocna cezura. Sacrum Profanum do 2019 roku miało budżety na poziomie 2-3 milionów przez dobrych kilka lat wstecz.
Zważywszy na to, że inflacja i koszty usług wówczas były niższe, to rozumiem, że była to kwota, która dawała ci dość komfortowe możliwości.
Absolutnie tak. To były też takie budżety, które pozwalały właśnie ściągać w dużej obsadzie najsłynniejsze zespoły wykonujące tę muzykę na świecie, nawet nie w Europie. I właściwie budżet festiwalu, który mam na ten rok, śmiało byłem w stanie przeznaczyć na jeden koncert. A nawet nie też, to znaczy no, niektóre projekty, jak opera Olgi Tokarczuk i Alka Nowaka, Ahad Ili, potrzebowałyby 2, jeśli nie 3, już też dobrze nie pamiętam tegorocznych budżetów do zrealizowania. Tak. I to są, no to jest brutalna, być może rażąca, być może szokująca, ale jednak prawda o tym sektorze, który wymaga ogromnych środków, ogromnych nakładów, szczególnie też przy braku takiej twardej infrastruktury, na której organizator może się oprzeć. Myślę tu o sali, o jakiejś przestrzeni i tak dalej.
O technice, którą trzeba każdorazowo wywieźć, postawić.
Nawet o fortepianie, który trzeba wynająć, nastroić, właśnie wieść, wywieźć i tak dalej.
To tak, są... oczywiście. No to jest szczególny dość kazus Krakowa, który wciąż nie dysponuje salą, która miałaby odpowiednie parametry i to myślę zarówno o pojemności, jak i też infrastrukturze już gotowej w środku, zdolnej przyjąć takie wydarzenia.
I teraz ja rozumiem to porównanie, że właśnie podmioty instytucjonalne startujące w szranki razem z fundacjami i stowarzyszeniami to nie do końca jest, to nie do końca są te same klasy wagowe, powiedzmy, jak w boksie, ale ostatecznie budżet festiwalu jest podobnie skonstruowany. Bolączki, które trapią festiwal Sacrum Profanum, myślę, że się co do zasady z grubsza nie różnią od wyzwań, które stoją przed spółdzielnią muzyczną. Zresztą wspólna inicjatywa środowiskowa, którą, o której może wspomnę tu w kilku słowach, nad którą pracujemy razem z Jakubem, ale też większą częścią w ogóle szeroko rozumianego środowiska muzyki współczesnej w Polsce, czyli Gildia Muzyki Nowej, od dobrego pół roku, może nawet dłużej, prowadzi różne spotkania, jest w trakcie zakładania.
Od maja właściwie już.
Od maja, czyli już
knujemy.
Bliżej roku. Tak. I w tych różnych dyskusjach, które prowadzimy, naprawdę wychodziliśmy od podobnego miejsca, że w sumie to nas trochę różni i pytanie, jak to połączyć, a ostatecznie ja mam takie coraz mocniejsze wrażenie, że jednak absolutnie mamy te same problemy i afiliowanie przy takiej czy innej instytucji, może są takie, w których to jest tak już zupełnie pozbawione zmartwień i kłopotów. Wierzę w to, w sensie były też takie lata w Krakowie, w których rzeczywiście funkcjonowanie wydarzeń przy większych instytucjach, szczególnie przy KBF-ie, rzeczywiście dawało takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. W tej chwili od pandemii absolutnie nie. Dla porównania.
No, wiesz, Krzysztof, ja tak sięgając pamięcią w sposób dość pobieżny czy oględny, o ile się nie mylę, to prawdę powiedziawszy, te kwoty dotacji ministerialnych, na przykład na festiwal Misteria Paschalia, bo to jakby jest rzecz mi najbliższa i jestem jej najbardziej świadom, wbrew pozorom wcale się tak dojmująco nie różniły. Były półtora, czasem może dwukrotnie wyższe, ale w skali budżetu całego wydarzenia, czyli na przykład budżetu, który, jak sam powiedziałeś, w przypadku Sacrum sięgał 2-3 milionów, to właściwie to wciąż było circa 10% do 15%. W związku z tym, tak po prawdzie, ta proporcja wcale nie była różna w stosunku do tego, co ty teraz sobie wymarzyłeś oczywiście, ale
absolutnie tak.
Wciąż wydaje się, że to akurat nie uległo jakiejś kardynalnej zmianie.
600 tysięcy to były tego typu, to były najwyższe dotacje na Sacrum Profanum. 800 to już w takich no to już dobre 10, jeśli nie 15 lat temu, kiedy te budżety były prawdopodobnie jeszcze wyższe.
Ale to oznacza nie mam danych. Wprost, że nie dość, że wszystkie usługi czy koszty organizacji takich wydarzeń poszły w górę, to tak naprawdę zmniejszyła się kwota pieniędzy w ogóle przeznaczanych na kulturę, czy się mylę?
A to trzeba by było też porównać właśnie do ilości przyznawanych tych dotacji i składanych wniosków, bo tak naprawdę może to tutaj gdzieś się kształtuje. Natomiast no właśnie nie mam takich twardych danych.
Znaczy nominalna kwota się nie zmieniła od paru lat, tylko że nie jest jakoś waloryzowana względem inflacji.
Ale nominowana...
W programie muzyka. Ta
kwota na sam
jest,
program muzyka, tak?
Tak.
To ja nie wiem. Została zwiększona jednak w ostatniej chwili.
To może będzie drugi. Słuchajcie, może w odwołaniach albo w drugim naborze jeszcze, bo ja w takim razie tego trochę nie widzę w tych wynikach, żeby to była taka sama ilość.
Czyli to oznacza, że jest tyle samo pieniędzy, ale po prostu więcej podmiotów, które je dostały. W związku z tym one są podzielone w sposób, który jakoś próbuje, rozumiem, zachować pewne proporcje. Dobrze to rozumiem, Łukaszu.
Znaczy ja proporcji tutaj nie dostrzegam, bo to nie jest też tak, że jest jakaś proporcjonalna liczba beneficjentów i do tego się próbuje dostosować finansowo, bo to, jak już stwierdziliśmy, faluje. Teraz tych beneficjentów wydaje się być znacznie mniej, a te kwoty dotacji, no też ich rozpiętość jest ogromna, więc ja się nie podejmuję wysnuwania wniosków z żadnego elementu tej procedury przewrotnie i kpiąco nazywanej konkursową. Więc gdzie tutaj jest klucz? No, ja nie mam innych dowodów, bo nie powołałem komisji śledczej prywatnej, tylko mam dowody anegdotyczne, ale ich można na przestrzeni kilku lat frustrowania się tymi wynikami uzbierać dość sporo, że jedyne kryterium to jest kryterium polityczne. Nierozumiane tutaj jako jakiś przejaw polityki, jakiegoś kursu politycznego, tylko polityki rozumiane jako operowanie znajomościami, po prostu.
Pewnego sprzyjania, no
tak,
rozumiem.
Jakiegoś lobbingu, jakiegoś szukania pleców i tak dalej.
To jest, powiedziałbym, dość radykalnie sformułowana teza i właściwie rozumiem, że te anegdotyczne dowody jakieś zebraliście w ramach działalności Fundacji Incanto.
No tak, no ale to po prostu tylko próbując na własny użytek to zrozumieć, no bo oczywiście nie toczymy żadnej prywatnej batalii, broń Boże. Tak jak już wspomniałem, szukamy innych rozwiązań, innego wyjścia z własnych problemów. Natomiast nie wiem, jak wytłumaczyć różnicę w podejściu do niektórych beneficjentów, że jakiś mały festiwal organizowany po raz pierwszy nagle dostaje dotację z Ministerstwa Kultury na 100% budżetu. To jest jakaś drobna kwota, ale to jest 100% budżetu. No to wskażcie mi, proszę panowie.
To jest możliwe?
Tak, akurat...
Trzeba uzasadnić. Jest taka kropeczka, jak się ją zaznaczy, to się pojawia pole na uzasadnienie.
Na 200 znaków.
Nie, na 5000 chyba.
Na 5000, no.
Nigdy mi się nie udało.
No więc jeżeli to jest przejaw jakiegoś olśnienia, które dostała komisja konkursowa czytająca ten wniosek, no to... No ciężko mi to łyknąć, tak? Tym bardziej, że rok później ten sam festiwal dostaje rażąco niską ocenę i nie dostaje żadnych pieniędzy, a przypuszczalnie jakoś nie zmienił radykalnie swojej formuły, więc... Może się nie sprawdził, oczywiście. Nie?
Były to po prostu źle wydane publiczne pieniądze i tyle.
No pewnie tak. No, to znaczy, mnie ta zmowa milczenia trochę już uwiera, bo myślę, że sami możemy z własnych doświadczeń powiedzieć, co nas doprowadziło do niektórych dotacji. Ja mówię wprost, że przez przynajmniej 2 lata trwania festiwalu Muzyka Divina dostaliśmy pieniądze dzięki poparciu jakichś osób, które znały podsekretarza stanu, które znały innego podsekretarza stanu i tak dalej. Jakby mówię o to otwarcie, bo tak to działa, panowie. I wiem, że są pielgrzymki do ministerstwa, że konkurs ministerialny ma taki nieoficjalny etap pod tytułem Przekonaj mnie. Jak już prace w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca się zakończą, to wtedy jest taka dziwna przerwa między ogłoszeniem wyników a końcem prac tej komisji. I to jest, wiadomo, czas na to, żeby się przypomnieć. Konkurs konkursem, a teraz panowie, spróbujmy przekonać decydentów. Więc jakby wydaje mi się, że zmowa milczenia wokół tego jest bezcelowa, bo my często się spotykamy i rozmawiamy o tym, jakby tutaj ten program zreformować, a może oddzielić się jakieś grupy beneficjentów, a wyniki są za późno, a jakby mnóstwo jest mankamentów, tylko to jest cały czas pudrowanie trupa. To jest pudrowanie sytuacji patologicznej. Tak na to patrzę.
Mówiłeś, że to Marta Serwińska będzie uderzać w takie bardzo radykalne tony, ale widzę, że bardzo, bardzo wprost wypowiedziałeś pewne rzeczy, które cię uwierają. Czy to oznacza, że po prostu powinniśmy zrobić tę procedurę całkowicie transparentną? Czy to jest jakieś rozwiązanie?
W idealnym świecie. No ja się nie łudzę, że jest tak, że z niektórymi podmiotami ministerstwo chce współpracować i ma do tego prawo. Ale fajnie by było, gdyby to powiedzieć w CEDUR, po prostu. Niech będzie konkurs, czy to może nie nazywajmy tego konkursem, tylko jakaś umowa o współpracy z określonymi beneficjentami. A dla maluczkich zróbmy konkurs, który się opiera jednak na jakichś merytorycznych kryteriach, gdzie też ministerstwo zada sobie ten trud, żeby zewaluować te instytucje, którym przyznaje pieniądze. Żeby ktoś się tam pojawił, żeby ktoś ocenił jakość, żeby beneficjent też miał poczucie, że buduje jakąś swoją, no nie chcę mówić pozycję, ale taki rodzaj zaufania między ministerstwem a organizatorem. Żeby to dokądś prowadziło, żeby co roku nie rozpoczynać tej historii od zera. I ja nie mówię, to nie musi być teraz 30 milionów na osobny program, bo pewnie ich nie wysupamy w budżecie, ale niech to będą 3-4 miliony. Ale zróbmy to po bożemu, no po prostu zróbmy to w jakiś ludzki sposób, bez tej tajemnicy Poliszynela wokół.
No właśnie.
Kuba, chciałbym zapytać, czy przypadkiem wasza umowa stowarzyszenia z miastem trochę nie jest oparta właśnie na takich zasadach? Czyli wnosicie coś do krajobrazu kulturalnego tego miasta, coś wartościowego, w związku z tym miasto ma do was zaufanie i niejako
jest to oparte niewątpliwie na takich zasadach, że miasto też zobaczyło po tych paru latach działania, że nam być może można zaufać i że może tych pieniędzy nie zmarnujemy. Ale tak, tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówił Łukasz, no bo oczywiście, że wiadomo, ja osobiście nigdy nie lobbowałem, nie znałem nigdy podsekretarza stanu.
My też nie.
Z drugiej strony miałem poczucie przy ostatnich wynikach muzyki, które spółdzielnia, jakby coś tam dostawaliśmy. Oczywiście procentowo to było około 1/3 tego, o co wnioskowaliśmy, ale dostawaliśmy. Ja miałem raczej takie poczucie, że dzięki temu ministerstwo może powiedzieć, no przecież jest muzyka współczesna, jest Warszawska Jesień, jest spółdzielnia muzyczna, tam jeszcze neoartę czasami coś na dziesięciolecie zespołu dostało. W związku z tym, no w czym problem? Przecież muzyka współczesna jest, dotujemy. Natomiast 10 lat temu około zniknęły protokoły i zniknęły składy komisji oceniających te wnioski z obiegu publicznego. Ja słyszałem od osób z Warszawy, że dzięki temu, że my nie wiemy, kto to ocenia, to ci oceniający nie będą podlegać wpływom i naciskom.
Presji, tak.
Jest w tym jakaś logika, ale z drugiej strony, druga strona logiki podpowiada, że jeżeli nie wiadomo, kto to ocenia, to nikt za to też nie bierze odpowiedzialności, ponieważ nikt swojego nazwiska temu nie udziela, wprost mówiąc. Ja bym jeszcze, momencik, a propos instytucjonalności, bo Krzysztof...
A ja konkretnie do oceny, no. To wrócisz do instytucjonalności, bo mi się wydaje, że to jednak tu jest klucz tej transparentności, to znaczy zwróćcie uwagę na strukturę punktacji, której podlegają te wnioski. 10 punktów, do 10, w sumie 100 punktów, do 10 punktów to jest ocena
organizacyjna.
Potencjał organizacyjny, jakoś tak. Czyli tak. Ocenia się tego wnioskodawcę jako organizatora, czy potrafi zorganizować festiwal, czy nie, czy potrafi rozliczyć wniosek, czy nie. I te 10 punktów, powiedzmy jeszcze jako 10% całej punktacji jestem w stanie zrozumieć. Natomiast trzeba wiedzieć, że te 10 punktów jest przyznawane przez pracowników NIMIT-u.
No, organizacji
operatora programu.
Upewniam się, czy NIMIT-u, czy
w tym przypadku
ministra,
NIMIT-u.
Ale chyba NIMIT-u, tak? Mhm. Potem 60 punktów, największa, ale chyba to tu jest problem, niewystarczająco duża ilość
ocena
punktów jest przyznawana przez to grono ekspertów. Czyli po pierwsze jednak jakieś kolegium, po drugie merytorycznie oceniające cały ten wniosek. I teraz, czy oni są w tej chwili znani, czy nie, to jest też ważny element. Wydaje mi się, że powinni być ujawniani po.
No tak.
Absolutnie nie przed. I powinna być to komisja rotacyjna, żeby w ogóle uniknąć też tego problemu wywierania presji, a słyszałem też o historiach nękania osób już po jakiegoś takiego stalkowania, powiedzmy, czy uprzykrzania życia. Więc ja jestem doskonale w stanie to zrozumieć, że to może mieć jakieś swoje nieprzyjemne też konsekwencje. Natomiast nie potrafię zrozumieć, dlaczego aż 30 punktów jest przydzielane przez same ministerstwo. Czyli tak zwana ocena strategiczna.
Tak.
I powiem państwu i wam w ten sposób. Sacrum nie dostawało dotacji tylko w tych momentach, w których ocena strategiczna była istotnie niższa. W zeszłym roku Sacrum nie dostało dotacji przy, zdaje się, 14-15 punktach w ocenie strategicznej na 30, kiedy niemal wszystkie, w sensie 95% wniosków, w którym przyznano dotacje, miały 30 na 30 ocenę strategiczną. Proszę wyciągnąć z tego wnioski, bo to jest te 30 punktów daje szansę na to, żeby jakiś wniosek obniżyć poniżej progu, albo go ponad ten próg podnieść.
I to czasami bardzo wysoko.
Dokładnie tak. Właściwie te 30 punktów naprawdę, w sensie, no zawsze się dostanie od tych, nie wiem, 5 punktów w górę za umiejętności organizacyjne. Merytoryczną spokojnie 20 punktów to naprawdę byle jaki wniosek dostanie. To mamy 25 i teraz wystarczy dołożyć 30 i to już jest 55. Robi się gigantyczna.
Co jest dysproporcją ogromną.
Bardziej, że tniemy się tam na żyletki o setne części punktu potem na liście.
Jak sam Krzysztof wspomniał, dwie dziesiąte punkty są w stanie o tym zdecydować rzeczywiście.
To jeszcze tylko do tych ocen chcę wrzucić tylko anegdotkę.
I wtedy, przepraszam Łukasz, pytanie, czy wtedy ta znajomość znajomego sekretarza stanu, czy podsekretarza w ogóle ma sens? No już chyba nie? W sensie wtedy
wydaje mi się, że ona właśnie wpływa na ocenę strategiczną.
Ale bo może jednak warto reformować. To znaczy ja będę się upierał, że może po prostu ta procedura jest nie do końca dobrze dopracowana. Rzucę tylko jednym zdaniem też a propos tych problemów w funkcjonowaniu codziennym różnego rodzaju trzeciego sektora. Tego też by nie było, gdybyśmy mieli połączenie wieloletnich programów dotacyjnych i grantów strukturalnych z drugiej strony. U nas ta druga noga grantów strukturalnych pozwalających, zapewniających funkcjonowanie tym podmiotom z trzeciego sektora, które się już sprofesjonalizowały i nie powinny działać tylko i wyłącznie w oparciu o projekty, kompletnie nie funkcjonuje. No tego właściwie po prostu nie ma. Spółdzielnia miała to szczęście, że przez rok mogła się właściwie swego rodzaju grantem strukturalnym z Siemensa cieszyć. I widać tego owoce.
Ale to dokładnie tak wygląda, dlatego w Krakowie i w Warszawie takie rzeczy są możliwe. W sensie takim, że są te pięcioletnie dotacje w Krakowie, które, powiedzmy sobie szczerze, pięcioletnia dotacja w Krakowie dała nam na wkład własny do Siemensa. Mówiąc wprost, do tego grantu, który będziemy realizować w tym roku. Bo inaczej się nie da. Mhm. W Warszawie, tak jak komuna bodajże i hashtag,
tak,
istnieją takie rozwiązania, one już są, tylko trzeba je troszkę szerzej zaimplementować. Jeżeli mogę do oceny
instytucja kultury.
Dokładnie tak. Mhm. Jeżeli mogę jeszcze do oceny organizacyjnej. Mam znajomego, który w poprzednich latach zasiadał w jakichś tam komisjach i powiedział mi, że organizacyjna ocena się opiera na tym, jak my opisujemy swoją poprzednią działalność, znaczenie danego zadania w bieżącej działalności i poprzednie współpracę z organizatorem, czy tam ogólnie w programach ministra. I w tym roku, jak zazwyczaj mieliśmy we wszystkich, nawet tych, które nie przeszły, dotacjach ocenę organizacyjną pomiędzy 8 a 10, to w jednym programie mieliśmy 0 na podstawie tych samych danych, bo przecież działalność mamy jedną. I w jednakowy sposób wszędzie ją opisywaliśmy, więc cuda się zdarzają. To po pierwsze, po drugie, chciałem wrócić do tych instytucji, bo KBF po tym, jak cały czas jakąś współpracę z KBF-em spółdzielnia posiada, to widzimy, że jako organizator festiwali głównie jednak, przynajmniej tak to z naszej perspektywy wygląda, no to zajmuje się organizacją festiwali. I rzeczywiście jest tak, jak Krzysztof mówi, że nie można cudów zrobić, jeżeli chodzi o przekładanie z jednej półki na drugą półkę pieniędzy. Ale instytucje takie jak teatry instytucjonalne, jak filharmonie, jak orkiestry samorządowe czy współprowadzone przez województwa, taką możliwość mają. To jest kwestia bardzo prostego zagrania, że dany koncert orkiestra gra przykładowo poza normą, W związku z tym muzycy dostają umowy o dzieło bądź zlecenia w zależności od okoliczności. To daje nam wyodrębnioną księgowość, czyli można to spokojnie w zadaniu rozliczyć. A inne rzeczy się... To jest wszystko do zrobienia. I instytucja Filharmonia w mieście X robi to poprzez alokację, powiedzmy 50 tysięcy złotych, robi sobie wkład własny do wniosku, do grantu ministerialnego, a spółdzielnia muzyczna dokłada z tego, a na koniec i tak jest składka członkowska, która ostatecznie sprawy finansowe wyrównuje.
Ja muszę tylko do tej oceny organizacyjnej się odnieść.
Proszę, Łukasz, to już ostatnia kwestia, którą dzisiaj wrzucimy.
Obiecuję. Jak zaczynaliśmy składać wnioski do ministerstwa, to ta nasza ocena organizacyjna była dość wysoka, chyba 8 na 10. W tej chwili to jest bliżej 5 na 10, ale od 3 lat składamy w tym programie 2 wnioski i przez te 3 lata za każdym razem 2 wnioski były pod względem organizacyjnym ocenione inaczej. Mamy inne punkty przy jednym wniosku, inne punkty przy drugim wniosku.
To teraz tak Makabeef. Misteria Paschalia 10 na 10, Sakrum Profanum 7 na 10. Organizator, Krakowskie Biuro Festiwalowe, ten sam wnioskodawca w tym roku.
No, więc... Niebywałe i to jest rzeczywiście poważna zagadka. Mnie najbardziej, muszę wam przyznać, osobiście frapuje ocena strategiczna, na którą Krzysztof zwrócił szczególną uwagę, bo to rzeczywiście jest suwak, jeżeli to jest 30% w skali 100 dotyczącej całej oceny, to on jest w stanie zmienić niezwykle dużo.
Dla mnie stało się to rażąco widoczne właśnie w zeszłym roku, kiedy to naprawdę windowało projekty.
Tak, dla mnie 2 lata temu, bo sytuacja była dokładnie taka sama i rzeczywiście ocena strategiczna była w stanie wpłynąć na to, czy coś dostawało dotacje, czy nie dostawało. Moi drodzy, bardzo was przepraszam, ale i dziękuję, bo musimy zamykać ten wątek, który właściwie mógłby trwać i trwać.
Ja nawet swojej listy nie odczytałem.
No, bardzo mi przykro, nie rozwinęliśmy też wątku kwestii dysproporcji instytucjonalno-NGO-sowych, który czasem wydaje mi się jest bardzo istotny z punktu widzenia właśnie tejże organizacji działalności, czy historii grantowej też, no bo trudno stawiać siebie w konkurencji z instytucją, która na przykład istnieje 30 lat, a ktoś ma historię 2-3-kilkuletnią. Niemniej bardzo wam dziękuję i coś czuję, że będziemy do tego wracać przy różnych okazjach, dlatego że ten wątek jest niewątpliwie istotny też z punktu widzenia tego, jakie inne są jeszcze wady, a może i zalety też programów ministerialnych. Krzysztof Pietraszewski, Sacrum Profanum.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Serwiński, Muzyka Divina i Festiwal Rezonanse.
Dzięki, miłego dnia.
Jakub Gucik, chciałbym powiedzieć spółdzielnia muzyczna, ale tym razem chyba muszę powiedzieć postscriptum cykl moderowanych koncertów XX i XXI wieku.
Dziękuję bardzo również, życzę miłego dnia.
Bardzo dziękujemy, panowie byli gośćmi Radia Kraków Kultura i audycji Kultura na co dzień.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.